Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór. Magda Jasińska, Ewa Dąbska, witamy Państwa. Dziś w pierwszej części Salonu Klasycznego, części publicystycznej, mówić będziemy o zakończonej pierwszej edycji projektu Muzyka Naszych Czasów i naszym gościem będzie Adrianna Poniecka-Piekutowska, a później będziemy gościć Michała Szymanowskiego, znanego Państwu pianistę, laureata wielu konkursów, dziś wykładowcę Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i w Łodzi. Powiemy o jego najbliższych planach, w których mieści się rezydentura w Toruńskiej Orkiestrze Symfonicznej. Został właśnie artystą rezydentem w tejże orkiestrze i od nowego sezonu będzie współpracował z Orkiestrą Toruńską. Później spotkanie z Aleksandrą Kłapud-Wiśniewską, która zaprosi do wysłuchania muzyki średniowiecza. Rozpoczynamy od projektu Muzyka Naszych Czasów.
Zakończyła się pierwsza edycja projektu Muzyka Naszych Czasów. Wraz z nami prezes zarządu Stowarzyszenia Akademia imienia Krzysztofa Pendereckiego, Międzynarodowego Centrum Muzyki, Adrianna Poniecka-Piekutowska. I pokusimy się o takie podsumowanie pierwszej edycji, która chyba należy już do udanych. To był strzał w dziesiątkę.
Panie redaktor, słowo chyba nie jest moim słowem. Na pewno tak było. O tym zadecydowała publiczność, ponieważ było 12 koncertów, tak jak rozmawiałyśmy kiedyś i na pewno słuchacze zapamiętali, że było 12 koncertów takich samych, znaczy program był taki sam, natomiast zawsze inni wykonawcy. I za każdym razem było inne wykonanie tych utworów, co było wspaniałe. Tych koncertów 12 wysłuchało ponad 3000 słuchaczy z wielkimi brawami i z wielką taką życzliwością i oczekiwaniem na kolejne edycje. Wykonawcami byli uczniowie i studenci 6 szkół i 6 uczelni muzycznych. Na każdym koncercie brał udział 24 wykonawców, którym po każdym koncercie gorąco dziękowałam w obecności publiczności, tłumacząc im, że kompozytorzy pisali, pisać będą, natomiast niekoniecznie muszą być wykonywane te utwory. A oni, artyści wykonawcy, jak ich nazwałam, poprzez swoje wykonanie spowodowali zainteresowanie publiczności i te gromkie brawa wywoływali na sali koncertowej. I to było najwspanialsze. Wobec tego bez tych młodych artystów wykonawców nie ma programu Muzyka Naszych Czasów. Oni są siłą sprawczą, że wychodzący słuchacz postanawia wrócić na kolejny koncert, sprawiając równocześnie samemu wykonawcy ta muzyka też sprawiła przyjemność i radość. Na jednym z koncertów, bo tak jak powiedziałam, 276 wykonawców na tych 12 koncertach, ponad 3000 publiczności, ale jeszcze trzeba wziąć pod uwagę zainteresowanie rodzin, zainteresowanie uczelni i szkół, gdzie ci wykonawcy utworów solowych wprowadzali je na egzaminy końcowe i na dyplomy, a zespoły kameralne z wielką radością brały to po to, żeby zagrać w trakcie innych koncertów. Przykładem może być trio z Akademii Muzycznej w Łodzi, harfa, fortepian i wiolonczela, gdzie grały od razu po swoim wykonaniu w Łodzi, one już w Lusławicach zagrały, następnie w Łodzi, a potem jeszcze 3 wykonania w innych szkołach, tam, gdzie nie ma harfy. I to jest kolejny element, że pojawia się harfa w szkole, w której nie może dyrektor otworzyć klasy harfy, ponieważ po pierwsze nie ma tego instrumentu, po drugie nie ma profesora, bo tam, gdzie jest orkiestra symfoniczna, można sięgnąć po harfistę czy harfistkę. Jeśli nie ma, nikt nie przyjedzie dla 2-3 uczniów. Posłużę się przykładem Konina, gdzie proszę sobie wyobrazić wielką kolejkę po koncercie, gdzie rodzice zastrzegli sobie u dyrektora, że będą mieli możliwość przybliżyć się do tego instrumentu i obejrzeć go z bliska. I ten tłum ludzi, nie tylko rodziców, ale zaprzyjaźnionych i wszystkich, którzy na koncercie, ponad godzinę oglądali ten instrument. W innych szkołach, tam gdzie również te 3 studentki Akademii Muzycznej w Łodzi zagrały ten utwór z wielkim powodzeniem, to poznawali ten instrument. Wielkim przeżyciem dla mnie było również wykonanie tego utworu w Poznaniu, już przez studentów Akademii Muzycznej, gdzie publicznością była młodzież w wieku od ostatnich klas szkoły podstawowej do średnich szkół, nie muzycznych w ogóle. I konstrukcja tego utworu jest wykonywanego na tych instrumentach, w tym na harfie, jest taki, że są dwa jak gdyby zatrzymania w czasie trwania utworu i jeżeli się wypełni te zatrzymania oklaskami publiczności, to właściwie już nie ma utworu. I co się okazało? Że ta publiczność w ilości 330 młodych słuchaczy w tych zawieszeniach, nie wiedząc nic, po prostu byli jak zaklęci. Nikt dźwięku nie wydał. Dla mnie to była przeogromna radość. I potwierdzenie, że tylko takich młodych ludzi trzeba wprowadzić w arkana tej muzyki, a potem to oni już sami sobie pójdą swoją drogą, szukając właśnie tej muzyki. Jestem przekonana, zresztą to nie jest tylko moje zdanie, bo dyrektorów szkół, nauczycieli, jak również rektorów i profesorów, że ta muzyka jest muzyką tych młodych ludzi. Oni się czują pewnie wykonując ją i szukając rozwiązań dla interpretacji. Jeżeli na jednym z koncertów podeszła do mnie pani i mówi, przepraszam, że niepokoję, ale to jest mój trzeci koncert w ogóle w życiu i mogę czegoś nie wiedzieć. Jeśli pani pozwoli, to zadam to pytanie, wysłucham. Jeden utwór był wykonywany przez jednego pianistę i przez drugiego pianistę był też wykonywany utwór. Ale w tych utworach ja odszukałam podobieństwo. A jej powiedziałam, że to jest największy komplement na zakończenie tego pierwszego etapu, ponieważ to był ten sam utwór, zagrany przez dwóch pianistów. Nie trzeba dyskusji, prawda, żadnej rozwijać. Jeden był Japończykiem, drugi był Polakiem. Tylko tyle mogę dodać. I każde wykonanie było tego samego utworu znakomite, acz różne. Czy można pozyskać młodych ludzi? Tak, bo już się zgłaszają, że oni koniecznie chcą wziąć udział w drugim etapie tego programu. Czyli zwiększa się grono ludzi, którzy chcą, a jeszcze ta informacja, że chcą to grać w szkole, przekazując profesorom do zaakceptowania właśnie, no to to jest ta wielka radość z upowszechniania muzyki naszych czasów, czyli czasów, w których żyjemy i w których możemy tą muzykę grać tak, jak ją odczuwamy.
Dobrym bardzo pomysłem jest po pierwsze to, że to są krótkie utwory do 8 minut, więc łatwo się z nimi zaprzyjaźnić, wejść w ten świat
muzyki. A na pewno nie zmęczyć.
W związku z tym przygotowanie przez kompozytorów tych utworów no też jest w czasie krótszym, chociaż to nie jest zawsze tak, że dłuższy utwór długo trzeba komponować, no ale powiedzmy, że tak. No i tu kompozytor chce, żeby jego utwór zaistniał, zaistnieje, a poszerza się ta muzyczna paleta, która jest do wykonywania w szkołach czy na uczelniach. No, to kółko nakręca jakby sukces tego projektu.
Tym bardziej, że nagranie jest z pierwszego koncertu i te nagrania znajdą się w szkołach. No i oczywiście ogólnie dostępne będą, jak również PWM, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, wydaje nuty tych utworów. Czyli można do nich sięgnąć w każdej chwili i to będzie również i w uczelniach, i szkołach, nie tylko tych, które w tej chwili współpracują, ale wszystkich.
Ale to też bardzo często były odkrycia dla tych młodych ludzi. Nie mówię o studentach, ale mówię o uczniach szkół średnich, muzycznych, liceów muzycznych, którzy bardzo często mieli po raz pierwszy w ogóle do czynienia z muzyką XXI wieku. I dobrze.
Mało tego, tak pedagodzy, jak i również uczniowie czekali na przyjazd kompozytora, żeby dał przepis, tak jak na zrobienie ciasta. Ja uprzedzając zadanie tych pytań, bo wcześniej taką, no po prostu jeździłam tam, powiedziałam, że żadnego przepisu na wykonanie nikt nie da. Właśnie na tym polega siła, żeby udowodnić, że ta muzyka daje dużo więcej szans wykonawcy, aniżeli z całym szacunkiem muzyka klasyczna, bo są ustanowione pewne wzorce i tylko wielcy artyści mogą dokonać jakichś korekt interpretacyjnych ogólnie stosowanych nie w Polsce czy w Europie, ale w świecie. I przekonali się ci młodzi ludzie, że oni są twórcami interpretacji tych dzieł.
I
że
każdemu
wolno, każdemu wolno zagrać tak, jak to on odczuwa. I myślę, że w drugim etapie będą mieli większą pewność do tego, że to jest ich rola bardzo istotna. Tylko młodość ma prawo zmieniać nie tylko kolory świata, ale również interpretację dzieł sztuki, w tym muzyki.
Naszym gościem była Adrianna Poniecka-Piekutowska, a teraz gość kolejny, pianista Michał Szymanowski.
Jest pan jednym z 5 laureatów konkursu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Artysta Rezydent. Rezydent artysta, chyba to tak się dokładniej nazywa.
Dzień dobry państwu.
Dzień dobry.
Tak, rzeczywiście jest to program Instytutu Muzyki i Tańca. Artysta rezydent ma to kilka oblicz. Dyrygent rezydent, kompozytor rezydent i właśnie artysta rezydent. No w tym wypadku mnie to chodzi o tą działalność pianistyczną. No i będzie to skutkowało minimum 4 koncertami w Toruniu i okolicach. W przyszłym sezonie, tak jest, w 2018 roku.
Właśnie, bo mógłby pan też być dyrygentem, rezydentem, bo to też przecież pana specjalność, co prawda druga, ale zawsze. Cóż to znaczy koncerty? Czy pan ma wpływ na to, co pan będzie grał, czy to będą już propozycje dyrektorów?
To już jest ustalone, to już mamy konkretne koncerty. Będzie to jeden koncert z orkiestrą, jeden koncert kameralny, jeden recital solowy i jeden koncert edukacyjny, czyli de facto też solo. Także ten program jakby już na etapie składania wniosku musiał być zdefiniowany, żeby wniosek był kompletny. To, co wpisaliśmy w tym wniosku, jakie propozycje repertuarowe też wpływały na ocenę wniosku. Także staraliśmy się, żeby ten wniosek był jak najbardziej atrakcyjny, żeby rzeczywiście program był ciekawy. Jeśli chodzi o stronę tą właśnie kameralną i symfoniczną, to jakby tutaj już się poddałem, można powiedzieć, sugestii Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. To będzie koncert Włodka Pawlika oraz kwintet Pawła Łukaszewskiego. A z solowych rzeczy, no to już tutaj jakby sam mogłem zaproponować program, repertuar i jedynie miałem takie wskazania, żeby to były okolice Morza Bałtyckiego, także tam wplotłem Karola Szymanowskiego, Fryderyka Chopina, Edwarda Griega i Aleksandra Skrabina. Także myślę, że tu prawie wszystkie nacje wokół Morza Bałtyckiego się znalazły.
I te koncerty będą w Dworze Artusa czy na Jordankach?
Różnie. Musiałbym też spojrzeć dokładnie w plan, który koncert gdzie się będzie odbywał. Natomiast myślę, że ten koncert symfoniczny to będzie w Jordankach. Koncert kameralny bodajże w jakimś innym miejscu podczas festiwalu i solowy też w innym miejscu. W Toruniu, jakby w okolicach Torunia, ale nie zawsze w siedzibie głównej Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej.
Rezydent to brzmi tak jakoś
dumnie.
Dumnie i po drugie tak stacjonarnie, że będzie pan tam cały czas przebywał w tym Toruniu.
No, cały czas pewnie nie, no, ale zbyt go jeszcze daleko nie jest, także jakby rezydować tak w Toruniu stricte nie będę. Będę natomiast na pewno tam dojeżdżał, no i jeśli będą próby, no to jakby rzeczywiście tego czasu w Toruniu jest więcej spędzę. No ja się bardzo cieszę, bo jak tutaj już rozmawialiśmy z panią Magdą, że w Toruniu bardzo rzadko grałem. Właściwie też pierwszy raz, kiedy grałem, to grałem też z ramienia Instytutu Muzyki i Tańca. To był taki projekt Nowe Interpretacje. To w 2014 roku w Dworze Artusa po raz pierwszy zagrałem solowy recital, ale z orkiestrą nigdy nie grałem. Także teraz oczywiście będzie debiut, z czego się bardzo cieszę.
I to będzie taka, powiedziałabym, sezonowa przygoda z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną, być może owocująca czymś jeszcze więcej.
Mam nadzieję. No. Myślę, że taki będzie początek, a jak to nam dalej się potoczy, to zobaczymy. No ale myślę też o to chodziło, żeby spróbować tutaj za miedzą też wystąpić i mam nadzieję, że to nie będzie tylko sezonowy kontakt.
Jest tak, że również na pana stronie internetowej są takie określenia, wiele takich pada w recenzjach różnych. Zdolny, obiecujący, bardzo rokujący.
To nie moje słowa.
Tak, ale tak piszą.
A pracowity nie ma?
Pracowity nie doczytałam, ale to się samo przez się rozumie. Jakie słowa jeszcze by pan chciał przeczytać o sobie? Bo jednak cały czas się przecież pan rozwija, jest pan coraz lepszy. Żeby napisali, nie wiem, kiedyś genialny.
No, trudne pytanie pani zadała. Jeżeli już mogę powiedzieć, czego szukam w muzyce, no to myślę przede wszystkim tego, aby poruszyć słuchacza. Jeśli słuchacze są wzruszeni moją grą, jeśli ta gra im się podoba, to dla mnie jest największe wyróżnienie. I tu niepotrzebne są jakieś niesamowite epitety, ale właśnie to, jak publiczność nas odbiera. I zawsze wolałem tą stronę taką, można powiedzieć, poruszać właśnie wrażliwe struny u słuchaczy, niż jakoś wprawiać ich w osłupienie wirtuozerium. Jakoś nigdy nie czułem się tego typu muzykiem, tego typu artystą, żeby się właśnie popisywać. Nie, jakoś nigdy było mi to zawsze bardzo dalekie właśnie do popisu. Wolałem zawsze właśnie wzruszać i poruszać, niż właśnie jakoś zadziwiać.
Ale mam takie wrażenie, że już jednak pan postawił na tego swojego jednego konia, czyli na fortepian, że jednak mimo wszystko ta dyrygentura to jest jakimś dodatkiem.
No zobaczymy za 10 lat, no to jest jakiś taki czarny koniec,
który gdzieś tam... Czyli mamy sobie dać ten dystans 10 lat?
Zobaczymy, jak to tam się potoczy. Na razie na fortepian, ponieważ jeszcze jestem przed 30 rokiem życia i tam rzeczywiście no czuję się bardziej pianistą. Rzeczywiście no, na fortepianie gram od dziecka. Przygoda z dyrygenturą jest o wiele krótsza. No i też wymaga pewnego nakładu czasu i pewnej takiej decyzji. No, w tej chwili bardziej czuję się jednak pianistą i staram się moje siły tutaj koncentrować, co nie znaczy, że jeśli taka propozycja by się nie pojawiła, żebym się tego nie podjął. Było bardzo blisko, żebym rzeczywiście dyrygował cyklem koncertów, to się troszkę innymi torami potoczyło, także nie jest tak, że ten rozdział dyrygencki zamknąłem. On jest wciąż otwarty, wymaga tylko tak naprawdę podejścia i chwycenia za tą batutę. W każdej chwili mogę to zrobić. Natomiast no, jeśli jeszcze mam szansę występować na konkursach, próbować swoich sił, no to robię, póki mogę.
Za chwilę pojedzie pan, poleci pan do Ameryki, aby tam prowadzić kursy mistrzowskie i też, żeby wystąpić.
Tak, to jest taka formuła Edward Auer Piano Workshop w Indianapolis przy Indiana University. Prowadzący tam kursy grają też recitale, także akurat ja będę otwierającym te kursy artystom. Wystąpię tam z recitalem, akurat stricte polskim. Tam będą utwory Fryderyka Chopina, Karola Szymanowskiego, też Ignacego Jana Paderewskiego. No a później będziemy już pracować ze zdolną młodzieżą. I nie wiem, dla mnie to też jest nowe, ponieważ pierwszy raz tam jadę, także też nie wiem do końca, kto tam bierze udział w tych kursach. Natomiast no, dla mnie to też bardzo ciekawe doświadczenie takie pedagogiczne, z czego też się bardzo cieszę. Także naprawdę z wielkimi oczekiwaniami tam jadę.
A jakim pan jest pedagogiem?
No to trzeba zapytać moich studentów. Myślę, że wymagającym.
Ale to rozumiem, że te doświadczenia pana pianistyczne potrafi pan przełożyć właśnie na ten język nauczyciela, pedagoga, przewodnika wręcz nawet.
No, na przewodnika się jeszcze nie czuję, aczkolwiek myślę, że duże mam doświadczenie, jeśli chodzi o kontakt z profesorami, gdyż tych profesorów miałem bardzo wielu, w wielu kursach brałem udział i mam jakąś taką pamięć do tego, kto co mówił, kto w jaki sposób, o jakich utworach mówił i to rzeczywiście gdzieś na twardym dysku tam u mnie się przechowuje i w najmniej oczekiwanym momencie, nawet na mnie samego, czasami przychodzą mi takie słowa i myśli, o których normalnie nie pamiętam, a kiedy nagle ktoś gra i sobie przypominam, a rzeczywiście 10 lat temu Kevin Kenner mówił o tym miejscu, to i tamto, a Eldar Nebolsin polecał ćwiczyć to w ten sposób, także dzięki temu, że miałem kontakt z bardzo wieloma pianistami, to myślę owocuje w tej mojej pracy też pedagogicznej, że dzielę się tym doświadczeniem, mimo że nie jestem doświadczonym jakimś pedagogiem, bo to jest taka kilkuletnia przygoda, ale no fakt, że współpracuję naprawdę ze znakomitymi profesorami tutaj na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i w Akademii Muzycznej w Łodzi, bo od zeszłego roku też tam uczę, no pozwala mi też poszerzać te moje pianistyczne horyzonty i dzielić się doświadczeniem z młodymi adeptami sztuki pianistycznej.
To powróćmy do konkursów. Ma pan już tyle zajęć i tyle wyzwań i jeszcze jednak chce pan wziąć udział w konkursie, tak?
No trochę się wzbraniałem, szczerze powiem, to tak wyszło trochę przypadkowo, dlatego że trochę znudziło mi się granie tych samych utworów Fryderyka Chopina, a miałem dużo propozycji koncertowych na ten sezon i przygotowując nowy repertuar, no zobaczyłem, że jeszcze jest konkurs w Australii i że to taka ostatnia szansa.
Tam pana
właśnie,
nie było.
Tam mnie nie było. Warunki całkiem takie korzystne, udział w konkursie. Także no, stwierdziłem, że skoro i tak tego Chopina gram, skoro i tak go będę grał i gram nowe utwory, dlaczego nie spróbować jednak tam wystąpić? No jak się pojawiła Australia, no to też chwilę później jest konkurs w Niemczech, w Darmstadt, stąd też ta moja decyzja, także to chyba już ostatnie konkursy, bo tam niedługo skończę 30 lat, a większość konkursów pianistycznych do tego wieku pozwala brać udział. No, są też takie wyjątkowe, gdzie tam powiedzmy do 32 roku życia, ale większość jednak tutaj stawia tą kreskę, stąd też myślę, że ostatnie próby takie.
Ale to jest przygoda, czy to jest chęć cały czas pokazania się, no bo to różne grono, prawda, pojawia się na różnych konkursach, no i pewnie z tego powodu też często uczestnicy biorą udział w konkursach.
Tak, kiedyś pani Popowa bardzo mądrze powiedziała, że sami się zmieniamy, ale o wiele bardziej od naszej gry zmienia się grono jurorów, które nas słucha i każdy ma jakieś preferencje, jakieś gusta, guściki i trzeba też trafić na odbiorców, którzy potrafią docenić pewne rzeczy. Myślę tu nawet o jurorach konkursu Chopinowskiego. Można było zobaczyć, jak jurorzy poszczególni głosowali, jak te oceny były często diametralnie różne. Także to, że ktoś dobrze gra, zależy też kto jak to ocenia I de facto właśnie oceny jurorskie decydują o tym, kto wchodzi do następnego etapu, kto do tego etapu nie wchodzi. I stąd też warto próbować szczęścia na różnych konkursach, ponieważ jest różne grono jurorów. Też jest inna sala, inna publiczność. Także często bywało tak, że na jednym konkursie wygrywał ktoś, kto w następnym konkursie odpadał po pierwszym etapie. Także to nie ma, można powiedzieć, takiej jakiejś
reguły.
Reguły, dokładnie. Stąd warto, myślę, próbować na wielu frontach.
Ostatnio jak rozmawiałyśmy z Szymonem Neringiem, który wygrał konkurs Rubinsteina w Tel Awiwie, to mówił o tym, że tamten konkurs ma taki bardziej charakter festiwalowy niż konkursowy. Mhm. Czy pan też by wolał taki konkurs? Czy to takie ocenianie, patrzenie na ręce i słuchanie, czy każda nuta jest dobrze zagrana, panu odpowiada, czy nie?
Myślę, że taka forma festiwalowa rzeczywiście jest najlepsza i o wiele przyjemniej się gra, kiedy sala jest pełna, kiedy jednak są słuchacze. Pamiętam, że mimo tych nerwów na konkursie szabanowskim wchodziłem tam z jakąś taką radością, ponieważ widziałem, że siedzą tam ludzie, którzy chcą mnie posłuchać. Natomiast na wielu konkursach niestety bolączką jest to, że jest bardzo niewielu słuchaczy i często widać tych jurorów, te stoły, długopisy i udziela się jakaś taka nerwowa atmosfera, że jesteśmy tutaj oceniani, nie ma tej przyjemności, zwłaszcza jeśli to są godziny jakieś wczesnoranne, typu 9-10, no czasami ciężko się rozegrać i jakoś tak stworzyć odpowiedni klimat do granych utworów. Stąd też no, najlepiej, myślę, dla nas grających jest, jeśli to ma taką formułę koncertu, właśnie festiwalu, pokazania różnych interpretacji, a nie stricte takiego jakiegoś współzawodnictwa i takiego zimnego oceniania.
Trzymamy kciuki i czekamy na pana powrót z wojaży dalekich. Jedzie pan do zimy, tak? Będzie pan w zimie występował w Australii.
No pewnie tak, o tym nie myślałem.
Tak, tak, jak ale u nas jest ciepło, że... powiedzmy, że ciepło.
Ale czy u nas jest teraz lato? No, czy w latem jest spada deszcz i jest wszystko 12 stopni? No właśnie.
Na te wrażenia znaczy, też będziemy
myślę,
czekać.
Że tam w Australii jednak jest cieplej.
A to, takie, to jest ważne dla pana? Jaka jest aura, pogoda i tak dalej?
Nie, no ale lubię ciepło. No nie wiem, jak jest taka pogoda w lipcu, no to można się załamać, wychodzić w kurtce zimowej tutaj w lipcu. A mój żony to już zwłaszcza, no, jak tylko jest zimno, to prawie w depresję wpada. Także tutaj, no, tak myślę, generalnie na nas ludzi no, pogoda ma ogromny wpływ, nie tylko na granie, także tutaj możemy się pośmiać, ale coś jest nie tak w tym roku z tą pogodą.
Bardzo dziękujemy.
To było spotkanie z Michałem Szymanowskim, a teraz już Aleksandra Kłaput-Wiśniewska, która zaprezentuje muzykę średniowiecza.
Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami. Muzyczne prezentacje. Recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
XV-wieczne Alleluja Mikołaja z Radomia wprowadziła nas w klimat muzyki średniowiecza. Muzyki, które królować dzisiaj będzie w spotkaniu w bibliotece Salonu Klasycznego. Wszak obiecałam Państwu, że w wakacyjne wieczory królować będzie klimat muzyki dawnej, muzyki polskiej, która bardzo często wywoływana jest nastrojami naszych wakacyjnych wędrówek. Gdy wchodzimy w przestrzenie historyczne, gdy wchodzimy w miejsca, w których otacza nas dawna sztuka, w których otaczają nas zabytki, bardzo często brakuje, a może wyobraźnia podsuwa nam muzykę z minionych czasów. Dziś zatem spotkanie z muzyką najdawniejszą, w zasadzie z muzyką, która zachowała się w sposób wyjątkowy i świadczy o wysokim poziomie kultury muzycznej Polski wieku XV. Mikołaj z Radomia, bowiem on będzie bohaterem dzisiejszego spotkania, to twórca, który żył w latach panowania Władysława Jagiełły. To muzyk, którego twórczość zasługuje na uznanie. To nie literatura użytkowa, to nie muzyka wykonywana powszechnie. To muzyka, którą proponuję Państwu jako muzykę wyjątkowo ekskluzywną, elitarną. Wszak to muzyka nie tylko czasów pamiętnych, spektakularnych zwycięstw nad zakonem krzyżackim. To także czas, kiedy reaktywowano nie tylko pierwszy polski uniwersytet w Krakowie, kiedy rozwinięto jego działalność o fakultety prawa, medycyny, potem teologii, ale to także okres rosnącego prestiżu Polski, zarówno politycznego, bo to czasy Soboru w Konstancji, gdy talenty dyplomatyczne Pawła Włodkowica czy arcybiskupa Mikołaja Trąby budziły podziw, to także sprawy związane z kulturą, to także właśnie tolerancja, która w tamtych czasach odnotowywana była nie tylko przez kronikarzy, ale przez wszystkich, którzy zauważali niezwykłe nastroje i klimaty sprzyjające, jak mówił Paweł Włodkowic, tym, by niepokoić osób ani majątków, tym, którzy chcą spokojnie żyć między chrześcijany. To także muzyka czasów, gdy sławę polskiego królestwa roznosili po świecie rycerze. To muzyka intelektualna, muzyka elitarna, muzyka, która wykonywana i kopiowana była powszechnie, w każdym razie w dwóch najobszerniejszych zbiorach, do których należy m.in. staniątecki kancjonał panien Klarysek, znajdują się zapisy utworów Mikołaja z Radomia. Mikołaj z Radomia to kompozytor, o którym w zasadzie wiemy niewiele. Prawdopodobnie działał w kapeli królewskiej, w każdym razie na jej potrzeby komponował, a ona została założona w 1422 roku przez Władysława Jagiełłę dla młodziutkiej czwartej żony Zofii. Prawdopodobnie Mikołaj był członkiem tej kapeli, bowiem w archiwach zachował się zapis Nikolaus klawicymbalista Domine Regine Polonie. I jeden z zachowanych utworów Mikołaja z Radomia odnosi się do wydarzeń na dworze królewskim. Chodzi o narodziny królewicza Kazimierza w 1426 roku. To potwierdza związki kompozytora z Krakowem i dworem Władysława Jagiełły. A utwór, o którym mowa, to Historiografii Aciem Mentis. Historia opowiadająca właśnie o owym znaczącym dla dworu królewskiego wydarzeniu. Muzyka prosta, muzyka naturalna, a z drugiej strony zachowująca pewne charakterystyczne cechy stylu muzycznego Mikołaja z Radomia, mianowicie wyrafinowaną kontrapunktykę, ale w sposób jasny i klarowny, dostosowaną do przekazu jakże ważnego w tych okolicznościach tekstu. Dziś w interpretacji zespołu Ars Nova pod dyrekcją Jacka Urbaniaka w roli solistów Mariusz Gebel, Robert Lawaty, Cezary Szyfman oraz recytujący tekst Michał Straszewski i historiografię Acie Mentis Mikołaja z Radomia.
Na wezwanie historyka głoście na wsze strony znakomite urodzenie nowego potomka. Nieście swoje dary, potomkowie Wandalów. Sługa Chrystusa, znamienity Kazimierz, z łaski Bożej urodził się w Krakowie w roku 1427, w piąte święto po wniebowstąpieniu Pana naszego na wysokościach. Oby spływały nań liczne boskie łaski. Szczęść Boże rodzicielowi jego, Władysławowi. Niech będzie uwieńczona chwałą takiego syna, matka jego Zofia, chluba południowego kraju, z łaski boskiej wielkimi napełniona darami. Chwała krajowi, który nie ma równych sobie obszarem i wielkością synów swoich.
Thank you.
Była to kompozycja historiografii Aciem Mentis Mikołaja z Radomia, skomponowana w 1426 roku z okazji narodzin królewicza Kazimierza. Oprócz utworów okazjonalnych z dorobku Mikołaja z Radomia zachowało się niewiele kompozycji. Część z nich to utwory o przeznaczeniu liturgicznym. Taka bowiem rola była kompozycji pisanych jako części mszy. Trzy pary, Gloria i Credo, wskazują na wyrafinowany sposób posługiwania się muzyką liturgiczną na dworze królewskim i w działalności kapeli królewskiej, która, przypomnę, założona została w 1422 roku przez Władysława Jagiełłę. Wykonywany wówczas repertuar z całą pewnością nie odbiegał od europejskich wzorów tamtych czasów. Ewa Obniska nawet twierdzi, że twórczość Mikołaja z Radomia prezentuje znakomity dowód otwartości na ówczesne dokonania muzyczne Zachodu, że jego muzyka plasuje się gdzieś pomiędzy twórczością Johannesa Cicconi a młodym Guillaume Dufayem. I wiele pomysłów zrealizowanych przez Mikołaja z Radomia jest na miarę twórczości europejskiej wieku XV. Do nich zaliczane są właśnie pary mszalne, reprezentujące dwie części stałe, Gloria i Credo. Obie zwieńczone, jak przystało na średniowieczne fragmenty mszalne, bardzo rozbudowaną wirtuozowską kodą na strofie Amen i mają charakter typowo burgundzki. Właśnie druga para, której za chwilę posłuchamy, reprezentuje jeden głos o miękkiej, lirycznej linii, bardzo wokalny w swoim charakterze, i dwie partie instrumentalne, na co wskazuje brak podpisu tekstowego pod pozostałymi liniami. Polifonia renesansowa także stosowała ten zabieg. U Mikołaja z Radomia widzimy przedświt wymiennej obsady wokalnej i instrumentalnej w XV-wiecznej muzyce polskiej. Zatem Gloria i Credo Mikołaja z Radomia, XV-wieczna muzyka polskiego królewskiego dworu w wykonaniu zespołu Ars Nova Jacka Urbaniaka oraz Mariusza Gebela, Roberta Lawatego i Cezarego Szyfmana.
Gloria in excelsis Deo.
No.
To dwa fragmenty muzyki liturgicznej Mikołaja z Radomia, Credo i Gloria, pochodzące z XV-wiecznych rękopisów zachowanych w polskiej kulturze muzycznej w kancjonale panien Klarysek w Staniątkach. W dorobku Mikołaja z Radomia zachowało się niewiele fragmentów świadczących o poziomie muzyki instrumentalnej. Należy do tych nielicznych momentów ballada. Ballada, która nosi znamiona modnego stylu francuskiego i pokazuje znowuż to, o czym mówiłam, czyli europejskość twórczości kompozytorskiej Mikołaja z Radomia, jego aktualność i znakomity poziom artystyczny. I owa ballada prawdopodobnie przeznaczona była właśnie do królewskiego tańca albo po prostu była dworską muzyką użytkową. Przypomnę, że w czasach Władysława Jagiełły, w czasach jagiellońskich, muzyka i kultura dworska pełniła rolę nie tylko ozdobną. Zatem w dzisiejszym spotkaniu z muzyką polskiego średniowiecza ballada Mikołaja z Radomia w wykonaniu zespołu Ars Nova Jacka Urbaniaka.
Thank you.
Była to ballada Mikołaja z Radomia z XV wieku. I na zakończenie dzisiejszego spotkania fragment najsłynniejszego, jak twierdzi Ewa Obniska, najpiękniejszego i najbardziej natchnionego utworu Mikołaja z Radomia, Magnifikat. Utwór nowoczesny na owe czasy, pochodzący z bardzo modnego stylu faubourdonowego, który wprowadził Guillaume Dufay, bardzo znaczący twórca szkoły burgundzkiej. Twórca, którego działalność prawdopodobnie w znaczący sposób wpłynęła na artystyczny język Mikołaja z Radomia. Gdzie spotkał się Mikołaj z Radomia z muzyką europejską? Trudno powiedzieć. W każdym razie dla nas jasne jest to, że pisał muzykę bardzo podobną do twórczości najnowocześniejszej, najbardziej wyrafinowanej, ekskluzywnej, pisanej dla najlepszych koronowanych głów ówczesnej Europy. Zatem nie ma się czego wstydzić. Mikołaj z Radomia to pierwszorzędny kompozytor polskiej muzyki XV wieku i być może teraz renesans dawnej twórczości powróci nam także z muzyką Mikołaja z Radomia. Zatem Magnifikat Mikołaja z Radomia na zakończenie dzisiejszego spotkania, a na kolejny wieczór z dawną muzyką polską zapraszam Państwa już za tydzień. Do usłyszenia.